to jest 63. odcinek podcastu Echa Rynku. Dzisiaj mamy 17 maja 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Łukasz Poremski.
Proszę Państwa, dzisiaj podsumujemy, powiemy parę słów, podsumujemy jak wypadł debiut PZU w zeszłym tygodniu. Kilka tutaj danych statystycznych, ile można było zarobić, jak to wygląda z punktu widzenia dnia dzisiejszego, a także powiemy troszeczkę o CDS-ach. Tak? To jest, sprawa jest taka, w zeszłym tygodniu, Łukasz, o tym mówiłeś. Mhm. Ja się, szkoda, że Państwo tego nie widzieli, ja się strasznie krzywiłem. No generalnie CDS-y to jest słówko, którego pół roku temu nikt nie znał, że takie słówko istnieje.
Tak. Oprócz tych, którzy handlowali na co dzień tymi instrumentami.
Tak, ale powiedzmy sobie w mediach, jakbyś przeszukał, wiesz, zrobiłeś monitoring mediów na słówko CDS, to jedno raz rocznie, prawda? Nikt nie wiedział, a dzisiaj wszyscy o CDS-ach mówią wszyscy. Tak? A ty tam jakby no, przestał myśleć o tym, że państwo to jednak nie może zbankrutować, bo jak okazuje się, niewiele brakuje temu, że jednak może. No i o tym powiemy dzisiaj. Co to są te CDS-y, jak to, no nie wiem, tak, gdzie to jest notowane, tak, to, no i w przypadku jakich państw należy zwracać na to uwagę. No dobrze, zacznijmy może od PZU, a więc no cóż, tak jakby wszyscy widzieli, tak? Jeżeli ktoś nie widział, to znaczy, że jest zamknięty tak w klatce przez ostatni, tak, siedzi w swojej wieży kości słoniowej przez ostatni tydzień. W środę zadebiutowało PZU. Pobiliśmy przy okazji, z tego co kojarzę, rekord obrotów. Ile tam, nie pamiętam dokładnie, ponad
4 miliardy na samym PZU, a 5,1 na sesji.
Jest to rekord. Jest to rekord wszechczasu. Przypomnijmy, że poprzedni rekord był pobity w Dniu Trzech Wiedźm, tam w marcu. Przez tą spekulację, tą taką, ten cudowny fixing, który się odbywał tam na rozliczeniu kontraktów marcowych, to wówczas był pobity rekord też wszechczasów, przez to, że właśnie na tym fixingu tak strasznie dużo akcji tam się obróciło, a kolejny mamy pobity, został pobity w środę. No dobrze, Łukasz, to jakie tak, po ile się to PZU otworzyło, przypomnijmy?
No mieliśmy kurs odniesienia, czyli to po ile kupiliśmy, było 312,50, nasza cena kupna, no każdy po tyle się zapisywał.
Tak, ja spałem z tą ceną parę przez tydzień, znałem na pamięć, no i otworzyło się
po 349 zł. Czyli plus prawie 12%.
Tak, i teraz odeślimy do poprzedniego odcinka, tak, że kiedy tu wróżyliśmy z naszych szklanych kul.
Ja mówię, że będzie powyżej plus 10.
Ja nie pamiętam dokładnie, ale chyba też powiem, że będzie powyżej plus 10, około plus 10. No to proszę nas słuchać przed kolejną wielką prywatyzacją. To my powiemy Państwu, po ile się otworzy Tauron, po ile się otworzy GPW. Także mniej więcej trafiliśmy. Dobra, jakby ktoś sprzedał po te 349, to ile pieniędzy
tak,
by zarobił?
Tak, no tutaj po uwzględnieniu prowizji kupna i sprzedaży, tam przyjąłem średnią prowizję 0,4%, którą zapłaciliśmy łącznie 40, czyli za kupno 40 i za sprzedaż 40, czyli razem 80 zł, to zarobiliśmy niecałe 11% na otwarciu i ponad 14% na zamknięciu.
A ile to w złotych?
Ponad 1100 zł.
1100 zł. I teraz, jeżeli ktoś nie handluje na giełdzie i to jest dla niego jedyna inwestycja, tak, bo został namówiony przez rodzinę, chodź, zapisz się na PZU, to sobie musi od tego odjąć 19%.
Dokładnie.
Tak, bo jeżeli nie handluje, więc...
Znaczy, no praktycznie za rok może
tak,
sobie
to... że będzie to jego...
będzie musiał...
Jeżeli to byłaby jedyna jego inwestycja w roku, tak, to żeby pamiętał, żeby, no nie wiem, nie przeznaczył na tak uciechy dnia codziennego całej tej kwoty, tylko tak około 200 zł. Przeznaczył na podatek, który go czeka. Dobrze, otworzyło się po 349 i to była, z tego co pamiętam, jedna najniższa albo jedna z najniższych cen tego dnia.
Tak, to była jedna z najniższych, no było bodajże 348,10 przez
czyli
chwilkę.
Minimalnie.
To już troszeczkę się już przestraszyłem w sumie, że tak już na samym początku praktycznie, po tym otwarciu troszeczkę poszło w dół, no a później już cały czas praktycznie w górę. I mieliśmy, no praktycznie śledziłem te pierwsze minuty notowań, to przez pierwsze 20 minut już było 2 miliardy złotych.
Obrot.
Także to było w sumie takie, no wiadomo, cały czas mówimy, że rekord, czyli niespotykane, czyli bezprecedensowe.
Ja akurat nie śledziłem tam dokładnie obrotu, ale czekałem na to, czy to, co spekulowaliśmy w zeszłym tygodniu, czy premier Tusk z ministrem Gradem pojawią się na giełdzie, no i pojawili się. Po 15 minutach od otwarcia, nie wiem, czy czekali w kuluarach, żeby zobaczyć, jakie będzie to otwarcie. Aha, okej, jest dobrze, po 10%, dobra, to
dobra,
idziemy przemawiać. Ja pamiętam, że prezes Klesyk bardzo ładnie przemawia, ale do tych przemówień jeszcze wrócę. No ale dobra, powiedzmy, co się działo jeszcze tego dnia Dalej.
To jeśli może wspomnieć jeszcze tutaj o kolejnym rekordzie tej misji, czyli to nie tylko wartość obrotów, te 4 miliardy podczas jednego dnia. I tutaj jeszcze taka mała dygresja. Widać było te 30 tak. przelatujące.
Tak, tak,
te 30, co praktycznie kilka na sekundę.
Ja to właśnie też, jak pisałem jakiś tam komentarz, to gdzieś tam na gazetę.pl, to było też właśnie obserwowałem notowania, włączyłem o losowy, dowolny poziom 12-18, tylko 30, 30, 30. Czasami się dzieliło tak, 25-5,
no tak, tak.
Tak? 24-6.
Czyli
dzieliło się
niepełno,
bo się nie zgadzało gdzieś tam z notowaniami z lewej strony kupna, ale generalnie było widać, że akcjonariusze PZU, o których mniejszościowi raczej mieli jasne podejście.
Pierwszy dzień później.
Tak, tak.
Zysk 13 czy tam 12% wystarczyło.
No tak. Wiesz co, to działa na wyobraźnię, bo patrz, jak ludzie, którzy nie inwestują na co dzień na giełdzie i zostali namówieni przez rodzinę, albo nie wiem, ktoś korzystał z ich rachunków, żeby zapisać na więcej pakietów, to ludzie tego nie do końca rozumieją. Nic nie zrobiłem, tak? Nie wykonałem żadnej pracy, nic się nie stało, a zarobiłem 1000 zł.
Zarobiłem więcej niż musiałbym trzymać swoje oszczędności na lokacie 2,5 roku. Nawet,
tak, 2,5 roku albo tam pracować, nie wiem, tydzień pracować musiałbym, tak? Albo tam,
no to duże wynagrodzenie musiałbym dostać.
Ale wiesz, nic się nie stało, prawda? I nawet 1000 zł. To działa na wyobraźnię, szczególnie takich osób, które jakby nie widzą tego, że to może było na tym strać, tak? Że było na to ryzyko rynkowe i oni inwestując podejmowali to ryzyko rynkowe.
No, ale tak, dobra, wracając właśnie do tych rekordów, to bardzo ważny rekord w historii giełdy, czyli największa wartość emisji do tej pory. PZU wyprzedziło emisję PKO BP z listopada 2004 roku, która opiewała na niecałe 8 miliardów złotych, tam 7,9 było miliarda złotych. Teraz mieliśmy ponad 8,07 miliarda złotych emisji. To była sprzedaż istniejących już akcji. To nie była nowa emisja, tylko sprzedaż istniejących już akcji.
No właśnie, czy nie emisja, tylko największa IPO w historii, tak? No
tak, tak, tak. To wartość, mówię, że wartość, na wartość emisji ogólnie składa się sprzedaż istniejących akcji i sprzedaż akcji nowej emisji.
A nie wiem, czy widziały, czy doczytały, czy jakby zwróciłeś uwagę, że rząd rozochocony tym sukcesem, że Tauron będzie jeszcze większy. Mimo że spółka jako taka jest mniejsza od PZU, to wartość tej właśnie akcji zaoferowanej w IPO będzie większa.
Czy to mogą być troszeczkę inne powody ku temu, czyli tam te problemy deficytu.
Nie ale... wiadomo, tak, że premier Tusk, że wpływy z prywatyzacji mają być i koniec.
Większa sprzedaż większego pakietu przez Skarb Państwa.
Ale co mi się kojarzy, to tam, bo miała być jakaś zgoda Rady Ministrów na sprzedaż 25% Taurona i natychmiast po dobiciu PZU jest zgoda na ponad 50%. Także to będzie większe, aczkolwiek o Tauron ja się trochę boję osobiście, tak? Także bo ile PZU, no to wszyscy wiedzą, co jest PZU. Nie wiem, czy to nie jest przez przypadek najbardziej rozpoznawalna marka na rynku polskim. Gdzieś tam może, na pewno jest w Trójce.
No, tak? Ja myślę, że jedna z bardziej rozpoznawanych to nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak?
Tak, ale nie wiem, jakie mogą być marki polskie rozpoznawane. Tak, nie wiem, Telekomunikacja Polska, co tam jeszcze?
Telekomunikacja, może KGHM, no to jest przecież tam...
No, ale taki mark, ale mówię o takich markach konsumenckich, takich, że ktoś idzie i korzysta z produktu takiego, wiesz...
Tak, nie może jakieś telewizje nasze...
Tak, no, ale PZU jest moim zdaniem w Trójce, tak? No, i jakby wszyscy wiedzieli, co się prowadzuje, PZU. I nic nie trzeba było tłumaczyć, co to jest to PZU, tak? Przepraszam, a co za spółka? No bo każdy wie, co to jest PZU, prawda? Więc no, a jak będzie ta prywatyzacja Tauronu, to będzie, no dobra, a co to jest? Branża energetyczna, co to robi?
Jeszcze trzeba by było wziąć pod uwagę to, że no jest to jakby dystrybucja spółki Tauron odbywa się na wschodzie, naszego kraju i bardzo możliwe jest tak, jak na przykład ty dostajesz, nie wiem, jakieś rachunki może od PGE, i tak dalej, to może ktoś tam dostaje rachunki od tego operatora i no może...
Przyznam się, że ze wstydem, że nie wiem, od kogo dostaję. Naprawdę. Ja wiem, że mam płacić te rachunki. No. Także, ale zwrócę na to uwagę. Tak,
no jest to tam jeden z trzech tych głównych polskich tutaj operatorów energetycznych, także no myślę, że coraz więcej teraz się o nim mówi. No, w jakieś,
nie, na pewno moim zdaniem te osoby, które ładnie, które zarobiły teraz pieniądze na PZU, tam sprzedały w pierwszy dzień czy w drugi i tak dalej, jak zobaczyły, zarobiłem 1000 albo te 1000 kilkaset złotych, jak sprzedały bliżej końca sesji tej środowej, to się będą zapisywały, powiedziałbym, z rozpędu, tak, że dobrze idzie, to tak, zwycięskiego składu się nie zmienia, to pozwolę zarobić tym pieniądzom jeszcze raz. Więc...
No i najprawdopodobniej będzie ta sama możliwość zapisu, czyli
metoda,
tak, czyli
jakieś tam reglamentowanie akcji, tak? Pytanie, ile to będzie.
Przypisanie jakiejś jednej osobie, powiedzmy maksymalnie, tak jak było w przypadku PZU, liczba akcji.
I liczba akcji. Ciekawe, za ile będzie, nie? Wiesz, no czy tak w okolicach 10 tysięcy, czy tak biłem więcej?
A żeby możliwość...
Tak. Bo jednak te 10 tysięcy było taką kwotą, która nie była jakąś, powiedziałbym, no, specjalną barierą, no, jak się okazuje, dla 250 tysięcy osób. Jeszcze chciałem wrócić do tego przemówienia, którego słuchałem w TVN CNBC, tam prezesa Rady Ministrów, potem ministra skarbu, którzy w co drugim zdaniu podkreślali jakiś to nieprawdopodobny sukces i upowszechnianie akcjonariatu obywatelskiego, że 250 tysięcy osób się zapisało. Nie wiem, jakie masz tam zdania na ten temat. Był to sukces, czy nie był?
Znaczy, no, jeśli chodzi o jakby otwarcie tutaj nowych rachunków brokerskich, no to był to poniekąd sukces. Może jakiś tam odsetek, wiadomo, że nie wszyscy, zostanie na giełdzie, dowie się, że no jest możliwość nie trzymania tych jednak pieniędzy
podziału na wyobrazie.
Na roże, tak. No tylko, że no może się później być taki jakby przykrość dotknąć takich osób.
Kiedy druga i trzecia, czwarta inwestycja nie będzie już tak spektakularna.
No nie jest jednak giełda, nie jest maszynką do pomnażania pieniędzy.
Znaczy, moje zdanie jest takie, że bardzo dużo osób skorzystało z tego mechanizmu, że dla nich te 10 tysięcy to było za mało, chcieli zapisać się za więcej, że wzięli żonę, tak, wujka, ciocię, dziadka, tatę, ojca, tam brata i poszli i zapisali się tam za 50, 60, 70 tysięcy. To takie osoby, to one często nie wiedzą w ogóle, co się stało. Tak? Tam nie wiem, że syn mnie zaciągnął do biura maklerskiego, kazał coś podpisywać, wziął jakąś kartkę z PIN-em i poszedł. I po czym powiedział, że... jeszcze grzecznie podziękował i tak dalej. Więc takie osoby są stracone, więc ja bym te 250 tysięcy... No okej, okay,
był sukces. Jakiś tam odsetek, który
sukces,
może...
Ale na pewno nie mierzyłbym go liczbą 250 tysięcy, zwłaszcza, że było widać po tych 30-tkach, co mówiliśmy, jak te notowania schodziły, 30, 30, 30, że to jednak no to duża liczba osób zapisała się na ten tydzień, tak, prawda?
Znaczy, ale też powiem, że miałem tutaj głosy również od znajomych, iż otworzyli przy okazji tego debiutu swoje konto maklerskie i będą chcieli, dowiedzieli się, że to, że to jest fajne, bo to naprawdę. Mieli 10, a mają 10.
Siedziałem w fotelu, oglądałem przez tydzień, jak miło się zarobiłem 1000 zł. To jest przyjemne.
No to jest super bonus do takiego, powiedzmy, miesięcznego wynagrodzenia i osoby, które się może nie interesują tym na co dzień, no chciałyby może spróbować przygody, że tak powiem, z
innymi. Znaczy, no tu jest jakby też rola, no nie wiem, Skarbu Państwa, w ogóle wszystkich organizacji, giełdy i też może troszkę stowarzyszenia, żeby uświadamiać ten ryzyk o ryzyku, tak, że to okej, okay, teraz fajnie zarobili Państwo 1000 zł, ale to jednak tak fajnie na giełdzie nie jest, tak, że to no czasami też... się udaje, a czasami się nie udaje, także...
Tutaj jakby też zaproszenie do różnych eventów takich edukacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie, tak, na których można się dowiedzieć, że jak to się inwestuje, że są techniki inwestowania, analizowania tych instrumentów papierów wartościowych.
Słuchaj, to wiesz co, skoro będziemy kończyli o PZU i poruszyłeś ten temat edukacyjnie, czy tu jeszcze będziesz mówił coś o jakichś rekordach?
Nie, to już...
powiedzmy w takim razie, że trwają zapisy na konferencję Wall Street i to sytuacja jest specyficzna. Jakiś czas temu, to około półtora tygodnia temu, skończyły nam się miejsca na konferencję. Znaczy, nie ma możliwości wzięcia udziału w konferencji w opcji z wyżywieniem i zakwaterowaniem w hotelu Kasprowy. Po prostu nie mamy miejsca, hotel nie jest z gumy. Można cały czas wziąć udział w opcji, tylko udział w konferencji i poszukać sobie jakiegoś tam zakwaterowania w Zakopanem. A teraz przed weekendem otworzyliśmy z powrotem opcję z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem, ale trzeba mieć na uwadze, że osoby, które się zapiszą teraz w tej opcji, to jest hotel Giewont w Zakopanem. I my będziemy zapewniali przejazd, także Można, jeżeli ktoś nie chce samodzielnie szukać tego noclegu w Zakopanem, to, no to teraz to, to my możemy mu to ułatwić. Proszę Państwa, program konferencji to już jest taki program 99%. Czyli generalnie już jest gotowy. Tak jak stoi na stronie, tak on się, mam nadzieję, odbędzie. Pozostało mi do dopisania dosłownie jeden albo dwóch wykładowców, ale to już są jakieś marginalne sprawy. Mniej więcej program konferencji jest gotowy, jest on tradycyjnie, no nie wiem, to się odbędzie, wypchany od rana do wieczora. Mam nadzieję, że tradycyjnie jakimś cudem, jak co roku, nam się uda. Dobrze, kończąc temat PZU, powiedz mi, po ile teraz jest PZU?
No tutaj mam notowania otworzone, jest w tej chwili za 351,40.
Ale dzisiaj było minimum roczne, że tak powiem, roczne, minimum wszechczasów, bo się
spodziewa. Roczne minimum.
Tak, no tam
kilkudniowe,
minimum z 4 dni i chyba po 345 albo 6 widziałem dzisiaj PZU.
345,20.
No, to już poniżej otwarcia.
No tak, ale to już powiedzmy, no, jakby nastroje tutaj ogólnie na rynkach finansowych no, nie sprzyjają teraz. Teraz jakby wzrostą tutaj również na przykładzie PZU. Dobra. A jeszcze co ważne, no to w kolejnych dniach oczywiście też PZU
też był miliard.
Też były ogromne obroty. No dzisiaj już jest po 11 w tej chwili mamy 300 milionów. No jeszcze tak jak mówiliśmy, że przez kilka dni jeszcze będzie bił te rekordy, tak jak PGE zresztą. No a później już powiedzmy będzie w tej,
od
myślę, się, że
od dzisiaj jest w biegu 20, od dzisiaj.
Tak, była taka informacja, sprawdzałem dzisiaj na stronie GPW i nie widziałem żadnej informacji.
O, kto wiesz, może ktoś przyszedł do pracy, wypił kawę, zanim zaktualizował stronę, no ale jakby...
Możliwe, ale na stronie GPW, no jeszcze teraz właśnie sprawdzam, no nie ma tej informacji.
Jest od dzisiaj w WIG-u 20.
Nie ma tej informacji, ale...
Dobra, przejdźmy może do następnego tematu, bo skoro mówisz właśnie tutaj o jakby nastrojach i tak dalej, to przejdźmy do tego drugiego tematu, czyli wyjaśnienia, co to są te CDS-y. To jeszcze przypomnijmy słówko, którego rok temu to w ogóle nikt nie wiedział w ogóle, co to są te CDS-y. Czy tak w mediach w ogóle nie istniało, a dzisiaj wszyscy mówią o CDS-ach. Dobra, to w zeszłym tygodniu tak troszeczkę zagmatwałeś sprawę, to dzisiaj się musisz wytłumaczyć. Co to są CDS?
Ty zagmatwałeś. No, tak jak podtrzymuję swoją opinię, czyli CDS-y są to bardzo skomplikowane, innowacyjne instrumenty pochodne, wytworzone tutaj przez nowoczesną inżynierię finansową, także to nie można aż w tak sposób dobitnie, prosty wytłumaczyć, co tak. Się postaram
zapraszamy
jednak...
na piąty rok dowolnych studiów ekonomicznych w Polsce tak. Na przedmiot inżynieria finansowa.
Tak, ale postaram się maksymalnie w prosty sposób Państwu przybliżyć ten instrument finansowy. Tak jak mówiłem, to jest CDS, jest to skrót od Credit Default Swap, czyli swap kredytowy typu default.
Domyślny swap kredytowy?
Proszę?
Domyślny swap kredytowy?
Niedomyślny. Default to jest default, no to oczywiście to ma wiele...
Ustawienia w grach są zawsze default.
Wiele pojęć, natomiast tutaj default w finansach to jest upadłość, tak? Czyli jakbyś ogłoszenie jakieś zdarzenia kredytowego, czyli jeśli wystąpi jakieś zdarzenie kredytowe, na przykład bankructwo, jakieś spółka ogłosi, no to się mówi, że
tak jak plain w finansach nie znaczy płaski. Także,
no, dokładnie, także to są różne tutaj pytania. I on jest, tak jak mówiłem w poprzednim podcastie, można go rozumieć jako taką polisę ubezpieczeniową. Tak już najprościej mówiąc, można go traktować w ten sposób, czyli on służy do przenoszenia ryzyka niewypłacalności emitenta papierów wartościowych, papierów dłużnych przede wszystkim. Będę zaraz pokazał, postaram się...
A przykłady tych emitentów papierów dłużnych to na przykład...
Na przykład, banki, spółki, tak, państwa.
No i państwa, przede wszystkim państwa, tak, bo to o tym jest teraz mowa przez ostatnie dni. A te CDS-y też dotyczą, no nie wiem, właśnie można ubezpieczyć się od bankructwa jakiegoś banku, którego ja mam, nie wiem, jakiegoś dowolnego emitenta obligacji. Tak. Też, i to też istnieje.
No ale to
tak?
Raczej to nie jest instrument...
Teraz nie jest temat sekcji, bo się o tym nie mówi.
Nie jest to instrument dostępny dla inwestora indywidualnego. Prawda?
Nie, no domyślam się, że też
to tam ja się jako, nie handluje raczej.
Jako Michał Masłowski chciał kupić CDS, coś tam w Grecji, coś tam, to też niespecjalnie wiem, jak mam to zrobić. Domyślam tak, się, że tak. To gdzieś...
Znaczy to jest generalnie, no nie są to instrumenty jakieś notowane, tak jak na jakimś rynku regulowanym, jak na przykład na giełdzie papierów wartościowych. Jest rynek CDS-ów, jest to rynek pozagiełdowy. Informacje na temat tego rynku nie są dostępne dla zwykłego zjadacza chleba.
Teraz już są, bo w każdej wiadomości się mówi.
Tak, teraz codziennie jest podawana wartość tych spreadów kredytowych, spreadów kredytowych CDS. No i co ona znaczy, to właśnie chciałbym w tej chwili do tego przejść. Czyli jeszcze raz, reasumując, co to jest, jak jest skonstruowany ten instrument. Mamy, proszę Państwa, nabywcę.
O stronach, tak.
Czyli jest nabywca instrumentu CDS i jest wystawca instrumentu CDS.
Czyli nabywca CDS-u to jest kredytodawca, to jest ten, który kupił obligacje czyjeś tam.
Tak, kupił albo...
Udzielił kredytu
i sekurytyzuje ten kredyt, prawda? Także mamy tego kredytodawcę, o którym mówiłeś. To jest na przykład ta instytucja finansowa, która pożyczyła pieniądze Grecji.
Kupiła obligacje greckie.
Tak?
Tak jest.
Tak, to jest kredytodawca, udzielił kredytu państwu.
Jasne.
Tak?
Tak.
On nie chce jakby w 100% pobierać odsetek od tych obligacji, które kupił. Czyli od tego kredytu, którego udzielił. On nie chce tych wszystkich odsetek dostawać, bo nie chce przejmować całego tego ryzyka.
To podejrzewam na odwrót. Nie chce brać całego ryzyka i w związku z tym z kimś się musi podzielić odsetkami.
Może w tej kolejności, by było bardziej poprawnie powiedzieć. Czyli jakby chce się podzielić tym i dochodem, i ryzykiem. W tym celu kupuje sobie polisę ubezpieczeniową. Tak? Czyli my nie chcemy, tak samo w przypadku kupna auta, nie chcemy ponosić aż takiego ryzyka, powiedzmy, naprawy później tego auta, jeśli nam coś się stanie.
Bardziej, że możemy stracić pracę tutaj w tym względzie, że nie będziemy w stanie spłacać. I wiesz, ubezpieczamy kredyt, tak?
Chciałem takim ludzkim przykładem to powiedzieć. Na przykładzie tych aut, że kupimy też AC. No ale dobra.
Nie, skoncentrujmy się tutaj na tym. Jesteśmy bankiem, który kupił obligacje greckie.
Tak.
Nie chcemy ponosić jako bank w całości ryzyka wypłacalności Grecji.
Tak.
I kupujemy polisę ubezpieczeniową u kogoś innego.
U kogoś innego, czyli ten instrument CDS.
Tak.
Tak. Na podstawie tego instrumentu CDS, który kupujemy, płacimy te stawki kredytowe, czyli one są w punktach bazowych. Jak Państwo śledzą te notowania, ja tutaj mam wyszczególnione, za chwileczkę powiem, jak one się zachowują ostatnio, te notowania, te stawek kredytowych CDS. Czyli płacimy jakiś procent tych odsetek, które dostajemy. Czyli dostajemy rentowność obligacji, jest powiedzmy, nie wiem, 9%.
No to z tego już więcej.
Teraz już jest tam ponad 13, ale też już troszeczkę spadły. Czyli powiedzmy z tych 13% oddajemy tyle z tych punktów bazowych. Jeśli jest powiedzmy 900 punktów bazowych, teraz są CDS-y, no to oddajemy 9 jakby procent, tak?
Czekaj, to ile są teraz te CDS?
No w tej chwili tutaj mam notowania. No 13 mam ostatnie
526.
Notowanie 526.
Czyli
tak?
Jeżeli te obligacje są procentowane, powiedzmy sobie 13%, to 5% musimy z tego, czy tam
tak, no
prawie połowę musimy oddać jako ubezpieczenie.
Tak,
ubezpieczenie tych obligacji, tak naprawdę.
Dokładnie. To jest można traktować jako takie ubezpieczenie.
To kosmicznie dużo.
No dużo, tak.
A nie,
no
lepiej nie lepiej kupić obligacje już normalnego państwa, które ma 6%, na przykład Polski, które ma tam, nie wiem, troszkę mniej.
No tak, ale tutaj zobacz, że zarabiasz 8.
Aha, rozumiem.
13 minus 5 jest. No to tak 8. Troszeczkę uproszczone tutaj stosujemy rachunki, ale powiedzmy, że te 8% z tych, powiedzmy, iluś tam set miliardów.
Kosmicznie dużo.
Milionów, tam miliardów, które pożyczamy państwu. A zarabiamy mimo wszystko te pieniądze. I jeszcze co jest ważna sprawa.
A powiedz mi tak, co się stanie, jak na przykład ta Grecja zbankrutuje i tych obligacji nie będzie płacić?
Czy mój
wystawca CDS-u,
wystawca CDS-u, czyli ten ubezpieczyciel, jakaś firmy ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe były jakby też wystawcami takich instrumentów. I czyli my płacimy te okresowe składki, dla tego wystawcy, dla tego ubezpieczyciela, również jakby tutaj do tych składek samochodowych nawiązanie tej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku zajścia jakiegoś zdarzenia kredytowego, czyli na przykład bankructwa, nawet obniżenia ratingu kraju, teraz mieliśmy obniżanie tych ratingów przez agencje ratingowe, w przypadku zajścia takiego zdarzenia kredytowego zostaje nam wypłacona premia. Rozumiem. Ustalona, no ciężko mi teraz powiedzieć.
W umowie,
to jest dokładnie określona w umowie. Oczywiście te wszystkie warunki, jaka jest wysokość tej płatności okresowej tego banku, który się ubezpiecza, jaka jest wysokość później tego ubezpieczenia, które dostajemy. Tak podobnie jak w przypadku AC, tego, o którym wspominałem. To samo jest wszystko określone w umowie, to samo jest określone w umowie CDS.
Rozumiem. Wiesz co, patrzę, tu masz taką tabelkę z notowaniami tych CDS-ów dla Grecji. Tak tutaj podglądam, tak jak teraz jest to 526 punktów bazowych, to w ogóle zmalało. Tak. Okazuje się, że w zeszłym tygodniu
Był pik, no przed tą informacją, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że Grecja dostanie tam ogólnie strefa
Zeszły weekend było te 700 ileś tam miliardów euro pomocy tam uchwalone.
Tak. Tam było chyba 500, a później jeszcze coś dołożył, czy 600, a coś dołożył później jeszcze Międzynarodowy Fundusz.
To co Jarek Augustynowicz kpił, że drukarnie, że tak powiem, będą się, mogą się zatkać.
To też nie są pieniądze, które zostaną de facto wpuszczone na rynek, wydrukowane. To będzie duża część tych środków
w otwartych liniach kredytowych
będzie w postaci gwarancji. No jak wiemy, gwarancje nie muszą być wykorzystane. No ważne, że są te gwarancje. Tak,
to co Polska ma otwarty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym 20 miliardów dolarów, tam euro,
otwartą
nie pamiętam.
Elastyczną linię kredytową.
Mamy, bardzo dobrze, ale my nie korzystamy z niej. To jest tak dla naszego dobrego samopoczucia, to jest dobrze, że mamy.
To jest generalnie, świadczy tutaj o wiarygodności Polski ta linia kredytowa. To każde państwo nie dostaje od funduszu walutowego takiej linii kredytowej. To już państwo jest, które jakby wiarygodnością swoją potwierdza.
No, a tam w zeszłym tygodniu była chyba ta kłótnia między, nie wiem, kłótnia, taki spór, tak? Między ministrem finansów a NBP. To czy my przymykamy tą linię,
czy jest nam potrzebna, czy nie.
Jest. Wiem, że tam była różnica zdań. Ale dobra, no i co, to ile było, jeszcze wracam do tej Grecji, ten pik był kiedy, przed ogłoszeniem?
Był, ja mam tutaj informację na 6 maja. Wtedy, no w tym tygodniu, kiedy był po prostu szał, jeśli chodzi ogólnie o rynki finansowe.
Tam w Grecji demolowali coś na ulicach i tak dalej.
No, ale też patrząc na zachowania walut, na zachowania surowców, no mieliśmy po prostu, nie wiem, tam mi raz kolega wspominał, iż no, mam portfel akcji i takie występują wahania jego wartości, jego portfela, jakby inwestował w kontrakty terminowe, tak?
Rozumiem.
A miał po prostu akcje.
Ale tutaj 940 punktów bazowych.
940 punktów bazowych.
Czyli zakładając, że te obligacje greckie 13% minus 9, to będzie ile? No, niecałe, czyli 940, niecałe 3%.
A ja nie wiem, czy wtedy były 13%. Mogły być wtedy troszeczkę droższe.
Jeszcze droższe.
Mogły być jeszcze troszeczkę droższe, czyli jeszcze większa rentowność. Także tu widzimy skalę problemów. To i nie tylko
poziom
Grecja.
Poziom zaufania do Grecji jest niski.
Tak. I nie tylko Grecja. No na przykład Ukrainy to Ukrainy to są około 3000 punktów bazowych,
czyli 30%.
Czyli trzech.
Jak?
3000 to musisz podzielić przez 100, no to czyli
30.
Także no to są już liczby, już widzimy.
No to nieźle.
No ale oczywiście Ukraina nie pożycza to takie pieniądze jak Grecja czy Polska.
A ile są te CDS na przykład dla Stanów Zjednoczonych wynoszą? Czyli kraju, który ma chyba najwyższy poziom zaufania na świecie. No. Tak, to ile?
Tak, no to są w tej chwili niecałe 40.
Czyli dzielimy przez 100, czyli 0,4%, tak? Jak te obligacje są na przykład, nie wiem ile są obligacje.
0,4 punkta procentowego.
Tak, 0,4 punkta procentowego, żeby tak, ile są obligacje z
tam? No 2%, tam chyba niecałe 3.
Powiedzmy 2,5%, odejmujemy 0,4, czyli 2,1, no rozumiem, no to jest, pokazuje różnicę. Ale wiesz co, dlaczego o tych CDS-ach tak drążymy? Bo mówi się, że jakby pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla Grecji było to, że chyba rok temu, albo generalnie tak jak jeszcze nikt nie słyszał o tym, że Grecja będzie mieć problemy, właśnie pierwszą oznaką, że w ogóle będą problemy, to był właśnie wzrost tej wartości tych CDS-ów. I teraz wiem, że teraz też mają problemy Hiszpania, Portugalia. Mhm. I mamy tu jakieś wartości, ile teraz?
No są dla Hiszpanii to w tej chwili jest wartość 150 punktów bazowych.
Nie ma tragedii.
Także, no ale więcej niż dla Polski, tak? Polska ma w tej chwili wartość około 100.
No to, czyli punkt procentowy trzeba odejmować od wartości naszej obligacji, żeby ubezpieczyć nasze obligacje.
Tak.
Dubaj, widzę, masz ciekawostek.
Tak, tutaj, ciekawostek to Dubaj, no po tych tam problemach. No tu mam z serwisu PAP-u codziennie są publikowane dla tych państw, no i to pozwoliłem sobie tutaj.
No i teraz, o ile tak, wiesz co, ja myślę, że niespecjalnie przemawiał Portugalią, Hiszpanią, to jednak kraje mniejsze, to podobno w zeszłym tygodniu po raz pierwszy od skoczyły wartości cen CDS-ów dla Francji. I to już jest poważna, znaczy, to już jest poważna sprawa.
Ja bym powiedział tak, że w zeszłym tygodniu po tym, no to praktycznie wszystkich państw wzrosły CDS-y. Mm-hmm. No ale tu może rzeczywiście było to na podstawie Francji. Mogło, no, to wiesz, być zauważane.
Na zamkniętym spotkaniu jakichś tam przywódców Unii Europejskiej Sarkozy walił pięścią w stół, że jak tak dalej pójdzie, to on chce wyjść ze strefy euro. Aha. Także i to gdzieś tam wypłynęło, zdenerwowany i tak dalej, co to jest? No, także nie, no rozumiem, zaczynam przynajmniej wiedzieć, o co chodzi, tak? Że to już nie będzie jakimś takim, no przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla państwa też jakimś, no tutaj strasznie jakimś skomplikowanym instrumentem, tak? Czyli ten koszt ubezpieczenia.
No, można tak powiedzieć.
A nie masz jakichś, nie kojarzysz, bo to widzimy dla państw, my się generalnie koncentrujemy, jakie są te wartości tych CDS-ów dla państw, tych takich, po pierwsze tych zagrożonych i tych największych, żeby wiedzieć, na jakim to jest mniej więcej poziomie. Czy orientujesz się może na jakiejś korporacji, nie, może jakiś Citigroup wypuszcza obligacje, jakaś Toyota, czy one, znaczy, też mają jakieś wartości CDS-ów?
Ja pamiętam.
Bo wiadomo, że obligacje korporacyjne są zawsze wyżej oprocentowane niż państwowe. Więc ciekawe jest, ile tutaj by wyszło. Chciał się ubezpieczyć od bankructwa jakiegoś przedsiębiorstwa.
Jeśli chodzi o kryzys subprime, mieliśmy tam również do czynienia z ogromną skalą sekurytyzacji i powstania tych instrumentów CDS. No ja tam, szczerze mówiąc, pierwszy raz wtedy właśnie usłyszałem o tym instrumencie. Polegało to na tym, iż instytucje finansowe, no przede wszystkim banki, udzielając coraz większej liczby tych kredytów hipotecznych, przede wszystkim tych o najniższej jakości, czyli tych kredytów subprime, one już po prostu chciały się ich, że tak powiem, pozbyć ze swoich bilansów, tego ryzyka, gdyż tam jakby ich te wymogi kapitałowe były spełnione, dokonywały sekurytyzacji. Kredyty to są należności w bilansie należności banku, prawda? I takie należności bank może sekurytyzować, to znaczy, tak już powiedzmy w skrócie, zamieniać je na papiery wartościowe, czyli z jakby niepłynnych należności kredytów. Bank dzięki sekurytyzacji zamienia je, tak jak mówiłem w cudzysłowie, na papiery wartościowe, które mogą następnie być sprzedawane i wpuszczone, powiedzmy, do tego rynku pozagiełdowego.
Nie, no wiesz co, tak? Tą metodą cały ten kryzys subprime się rozegrał, prawda? Że tam stwierdzi, że nawet mamy jakieś portfel kredytów śmieciowych, takich, no, w szczególności w Stanach kredytów hipotecznych, wówczas okazało się, że one są w dużej części śmieciowe, że nawet w ciężkich czasach, powiedzmy sobie, 70% kredytów się spłaca, co powoduje, że one dostają rating AAA, te 70%, co powoduje, że nie trzeba zawiązywać podejrzanych rezerw i tak dalej, i można w związku z tym udzielić kolejnych kredytów.
Dokładnie.
I tą metodą te banki się napompowały kosmicznie, prawda? Miały stosunek tam chyba akcja kredytowa do ich tam, nie wiem, depozytu był chyba 500%, bo coś takiego. W Polsce to jest w ogóle super, bo 100-kilkadziesiąt% raptem jest wartość kredytów do depozytów. Także my nie, no, dzięki jakby tym tego bardzo restrykcyjnemu podejściu Komisji Nadzoru Finansowego do udzielania kredytów hipotecznych, że to jednak w Polsce jest bardzo trudne było do uzyskania, no my się ratujemy, jesteśmy tą zieloną wyspą na mapie Europy, bo gdybyśmy mieli te kredyty tak samo rozdmuchane jak na Zachodzie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, to też mielibyśmy swoje minus 4, minus 5% PKB za ostatnie lata.
No i tak właśnie wracając do tego przykładu, o którym mówiłem, czyli tej sekurytyzacji tych kredytów subprime, to na tej podstawie banki, jakby chcąc pozbyć się troszeczkę tego ryzyka ze swojego bilansu, kupowały właśnie te policje ubezpieczeniowe, o których mówiłem, o tych te CDS-y.
Tak.
I mogły jakby dalej udzielać.
Nie zawiązywać rezerw. Nie zawiązywać tak wysokich rezerw. Mamy tu ubezpieczenie, wszystko jest dobrze, kolejna akcja kredytowa, tak. I tak dalej.
No i ten rynek CDS-ów się bardzo rozrósł i tutaj jakby taką, no nie wiem, liczbą taką może troszeczkę kosmiczną rzucę za chwileczkę, ale to może podziałać na wyobraźnię. No w 2007 roku, na koniec, czyli tam jeszcze powiedzmy przy tym starcie tego kryzysu, mieliśmy wartość nominalną swapów CDS $62 biliony. Czyli więcej niż świat produkuje w ciągu
więcej niż PKB świata.
Więcej niż PKB
A jakie teraz PKB świata?
Było w 2008 było 61, teraz mamy $57 bilionów.
57 bilionów tak. dolarów. Mm. A kojarzysz, jaki był, to ci nie pamiętam, jak mówiłem podczas któregoś podcastu, jaki był PKB świata w pierwszym wieku naszej ery.
No to, no
100 bilionów dolarów przy liczeniu na dzisiejszą, liczoną według dzisiejszej wartości nabywczej pieniądza. Pieniądze. Mm. Mhm. Także, no to nieźle już mówię. No niezła kwota, ale wiesz co, ja teraz widzę ten, jak ten mechanizm, kiedy banki były właśnie tak zbyt, powiedziałbym wprost, napompowane i tak się ten kryzys subprime się zrobił, teraz bardzo podobny mechanizm jest dla Grecji. Tak, lekko tam zafałszowane dokumenty, żeby móc wejść do strefy euro, troszeczkę, no wiadomo jak to z tym liczeniem deficytu, wystarczy przyjąć nieco inną metodologię i deficyt wychodzi inny, weszli do strefy euro, zorganizowali sobie olimpiadę na kredyt i tak dalej, i tak dalej. I bardzo podobny mechanizm, tak? Tam banki ubezpieczały swoje, nie wiem, zmieniały tam ratingi poszczególnych klas aktywów. I mogły prowadzić dalej akcję kredytową, tutaj tak samo. Wystarczyło troszkę inaczej przejść deficyt i już można byłoby puścić więcej obligacji. Ty tego się w nieskończoność nie da robić.
Nie da się. Właśnie jakby to dostrzegamy. Mhm.
Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Chciałbym też do zeszłotygodniowego podcastu się odnieść. Łukasz, powiedziałeś, że tam jedno państwo, no gdzieś koło Australii, które się mieści... Aha. które się mieści, straciło, że jak powiem, swoją państwowość. Po pierwsze tak, państwo nie nazywa się Nimbu, tylko nazywa się...
Nauru.
Zaraz sprawdzę. Państwo nie nazywa się Nimbu, tylko nazywa się Nauru i jest tak, że nie straciło swojej niepodległości. Jest co prawda zależne od pomocy zagranicznej, właśnie w tym wspomnianym przez ciebie Australii, ale mimo wszystko jest jednak niepodległe. Za tę cenną uwagę dziękujemy panu Wojciechowi. Pana Wojciechowi.
Coś mi dzwoniło, ale...
Tak.
Dobrze, dziś się odbiłem właśnie.
Tak, dobrze, się dzwoniło, tylko nieprecyzyjnie. To jakieś tam państwo w oceanie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Bardzo dziękuję panu Wojciechowi za czujność i celną uwagę. Dostaje pan od nas naszą stowarzyszeniową koszulkę. Proszę o przesłanie mailem rozmiaru i adresu do wysyłki. Okej, to co? Będziemy powolutku kończyli. Było nam bardzo miło tutaj podyskutować. W szczególności o tym 1000 zł zarobionych na PZU. Sprzedałeś pierwszego dnia? Jeszcze z ciekawości. No ja też sprzedałem. Ja byłem wśród tych 30 tam przeskakujących. Bo ile chętnie zarobiłem, który znałem się tak 1000 zł tam z hakiem, to tyle niespecjalnie chciałem być długoterminowym akcjonariuszem takiej spółki jak PZU. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. To był 63. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Łukasz Bremski.
Do usłyszenia za tydzień.